Pana i Przewodniczący Boże, bracia i siostry. Wraz mnie pozdrowienia i przyrzucenia, które będę na czwartkowym zebraniu rozleci w wiarze, gdy jeżdżę, będę wśród braci tutaj, żeby wam wszystko przekazać z bracią w czynie. Dziękujemy. Nasza społeczność bratnia, chociaż nie jest tak bardzo częsta, że tak powiem, w szerszym gronie, niemniej jednak znajdujemy się w kraju, gdzie nie jesteśmy zbyt oddaleni od siebie i od czasu do czasu mamy ten przywilej się widywać, no i o różnych sprawach pomówić. Zdaje się, że żyjemy i wszyscy zdają sobie sprawę, nie tylko badacze Biblii, nie tylko bibliści w ogólnym znaczeniu, ale wszyscy ludzie, nawet świeccy, politycy, ekonomiści, wszyscy zdają sobie sprawę, że żyjemy w znamiennym czasie. I aczkolwiek tak często wśród badaczy Pisma Świętego znajdowali się tacy, którzy tak jakby na zegarze chcieli pokazać palcem, która to już jest godzina i jak to daleko jeszcze jest do północy, to dzisiaj jesteśmy o wiele ostrożniejsi, ażebyśmy czasami pomyłki nie popełnili tej samej, którą popełnili nasi poprzednicy. I dlatego nieraz może, a kiedy patrząc na wszystkie wydarzenia, które się dzieją wokół nas, patrząc na Kościół, mam na myśli nominalny, patrząc na sobór, który się toczy, patrząc na ekumenię, która się, to znaczy łączy ze sobą, drogę sobie wytyczają przed sobą i zgadzają się wszyscy z jednym, że Chrystus nakazał, ażeby Kościół był zjednoczony, a nie był rozbity na różne szczepy, na różne odłamy, na różne ugrupowania. To dlatego też my też patrzymy na wszystkie te sprawy i chcemy powiedzieć, tak jak żeśmy przed zebraniem wspominali sobie, że coś znamiennego dziejąc się w naszych oczach, to my powinniśmy oczy nasze otwierać i uszy również, ażebyśmy mogli spostrzec, gdzie my jesteśmy, jak daleko jeszcze nam jest do onego obiecanego królestwa, no i w ogóle czy my nadajemy się do tego królestwa według wymogów, jakie wystawił Pan Jezus Chrystus. Myślę, że nie będzie od rzeczy, jak zastanowimy się nad słowami świętego Pawła Apostoła, a który patrząc na swoje życie, a szczególnie patrząc na jego litość, patrząc na jego krótkotrwałość, a zwłaszcza, jak bracia wiedzą, ostatnio mieliśmy dość sporo pogrzebów, wy nawet w waszej okolicy mieliście, zdaje się, dwa ostatnio, w bardzo krótkim odstępie czasu. A kiedy my, Jezus, po Polsce, to w tych czasach, to jesteśmy świadkami, jak to życie jest bardzo krótkie, że nie jak to bracia, ci ludzie światowi, wydawałoby się jeszcze w młodym wieku, a kończą swój żywot. I dlatego święty Paweł Apostoł, a kiedy pisze o sobie, pisze o ludu Bożym, to wspomina takie zdanie. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, a od wersetu 6. Przecież mając zawsze ufność i wiedząc, że póki mieszkamy w tym ciele, pielgrzymujemy od Pana. Bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie. Lecz ufamy i wolimy raczej wyjść z ciała, a iść na mieszkanie do Pana. Tematem naszym jest raczej to ostatnie zdanie Jego. Kiedy on wspominał o swojej pielgrzymce, życie ludzkie przyrównał. I my musimy też powiedzieć, życie ludzkie można przyrównać nie tylko do boju, który toczyć się może w jednym bardzo ograniczonym miejscu, tak jak to miało miejsce tu na arenach, czy to gdzie indziej jeszcze, ale tu apostoł przyrównuje życie ludzkie do pewnej pielgrzymki. I każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę, że taka pielgrzymka to jest usiana różnymi rozmaitościami. Jest bardzo urozmaicona. Raz to może przykre chwile, drugi raz to raczej wesołe może i dlatego bardzo jest ta pielgrzymka urozmaicona. Ale kiedy apostoł tu ma na myśli o naszej pielgrzymce, o pielgrzymce Kościoła, do którego on się zaliczał, to ma szczególnie jedną myśl o tej pielgrzymce, gdzie on powiada tutaj, że chciałby raczej iść na mieszkanie do Pana. I dlaczego temat nasz, a z tego wersetu zobaczcie, będzie zdążanie do ojczyzny. Jeżeli bracia zauważą, że każdy z ludu Bożego, czy każdy nawet człowiek, to ma jakiś cel w swoim życiu. Każdy człowiek, a kiedy ma jakiś cel w życiu, to my zobaczmy sobie, i kiedy zatytułowaliśmy sobie zdążanie do ojczyzny, to zdajemy sobie sprawę, że człowiek ma swoją ojczyznę. A że pierwsza ojczyzna człowieka to jest ta, która dzisiaj już się jej odnaleźć nie da. Niektórzy twierdzą, że to tam gdzieś w Etiopii, inni gdzieś tu w bardziej mniejszych, dzielą się zdania, gdzie była ta pierwsza ojczyzna człowieka, nazwa jej tylko przetrwała do dnia dzisiejszego, to jest ogród Eden, raj tak zwany człowieka. I dlatego z tego miejsca, w którym człowiek w swojej ojczyźnie się znajdował, w swoim życiu tak odczuwa potrzebę jakby powrotu do tej miejscowości. I dlatego raj to była pierwsza ojczyzna człowieka, ale znamy tą historię, o której powtórzyć nie potrzebujemy. Nawet dziatwa nasza ją zna, że człowiek tamto został wypędzony, utracił swoją ojczyznę. I teraz od tego czasu wyszedł, aniołowie strzegli właśnie wejścia z powrotem do Edenu, żeby tam czasami człowiek się nie przedostał, a potem, kiedy potem przyszedł, to już zalał kompletnie drogi, zmazał wszystkie znaki, jakie by były, no i od tego czasu droga do raju jest jakby zamknięta. I dlatego też, kiedy Pan Bóg spojrzał na naród ludzki, a który wyszedł z Edenu, to bardzo pamiętają, a szczególnie jest werset mocny, na który Pan Bóg nam tutaj wzmiankę czyni w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, a w wersecie 12 jest taka wzmianka. Wtedy wejrzał Bóg na ziemię, a oto popsowana była, albowiem zepsowało było wszystko ciało drogę swoją na ziemi. Wszystko ciało zepsuło, powiada tutaj, drogę swoją na ziemi. Inaczej mówiąc, wszystko ciało straciło cel w swoim życiu, straciło swój kierunek powrotu do szczęśliwości rajskiej. Tak już Bóg to wspomina. Kiedy w wysokości spogląda i widzi tą rzecz, że tak się ona stała. I dlatego, że tak się stało, od tego czasu my musimy powiedzieć, że do tej pamięć o rajskiej szczęśliwości, a także o tych wszystkich obietnicach danych przez Boga w raju, a nawet i przez zapomnienia późniejsze, to te wszystkie obietnice coraz bardziej były zasypywane, a różnymi warstwami zgliszczy i popiołów ludzkich namiętności. Wszystko zostało tak mocno zatarte, a jeszcze musimy powiedzieć nie tylko to, że zgliszcze i popioły ludzkich namiętności w swojej drodze do szczęśliwości, to ludzkość straciła z oczu właściwy cel i właściwy kierunek. Od tego czasu. I dlatego zapomniano nawet, jaka jest droga do Boga. Myślano nawet, jak właśnie pamiętają później, ochronić się przed potopem, że jest to droga przez zbudowanie wieży Babel. Co jeden to uznawał jakąś inną drogę, a właściwy cel został mocno przysypany z bliszczami doczesnych trosk i tych różnych rzeczy. I dlatego też cała ludzkość pogrążyła się w strasznych ciemnościach, w ciemnościach nocy, w ciemnościach potępienia, w ciemnościach zabobonu, zwątpień, różnego rodzaju, i to jednym zdaniem możemy to określić, w ciemnościach śmierci. Jak ten czas był długi, jak ten czas był, to znaczy przykry, to ciemności te, to znaczy były raczej podatnym gruntem i sprawiały, że właśnie sprzyjały one omanom, obłędom wszelkiego rodzaju. Takie różne ciemności. No i teraz powstawały coraz to większe zamieszania w życiu moralnym, a także i w życiu duchowym człowieka. Gdy zajrzymy do historii, ostatnio nawet ukazała się dość ciekawa książka pod tytułem Złota gałąź, gdzie autor może nakreśla dość szczegółowo, jak powstawały różne religie, jak różne myśli, w jaki sposób tam można się zobaczyć z tej książki. A kiedy on przypatruje się wszystkim wierzeniom od najstarszych, najstarodawniejszych, to my możemy tylko zobaczyć, jaki obłęd ogarniał zawsze ludzkość. Jak daleko w swoim niezrozumieniu Boga oni byli, ale nie tylko już mówiąc o stronie duchowej, co się z moralnością działo, to możemy tylko powiedzieć sobie, kiedy wyczytamy niektóre historie, czy to z Babilonii, czy to z Asyrii, czy to jakie ofiary były składane tamtym bożkom w owym czasie, to bracia wiedzą, jakaż była to, a właśnie również i rozluźniona moralność, chociaż i dzisiaj nie możemy ją pochwalić, ale i ten czas już pod tym względem wielki upadek powstał. I dlatego, jeśli w tym czasie były sprzyjające warunki do tych nieodpowiednich zachowań się człowieka, sprzyjające warunki do tego, żeby człowiek coraz bardziej w zabobonie grzął, żeby coraz bardziej w niemoralności i w tym wszystkim upadł, który by zadzwonił, tak jak Marciała powiedzą, kto tylko podąża do obranego przez siebie jakiegoś miasta. Czytałem swego czasu, jak wędrowiec jeden, a dążył do tego tak zwanego wiecznego miasta. A kiedy podążał i przed tym wiecznym miastem, to jestem Żydem, a są różne bagniste tereny, są lasy, są jakieś tam miejsca niebezpieczne. To w nocy, a kiedy chmury zakryły gwiazdy, orientacja się kompletnie swoją stracił. I dlatego tak można by przyrównać ród ludzki do tego wędrowca, który stracił orientację w swoim życiu, nie wie gdzie ma, mimo że cel chciałby podążyć dla jakiegoś obranego przez siebie celu, ale noc ciemności, a wszystko zakrywa przed człowiekiem i tylko powiedzieć musimy, tak jak temu wędrowcy, dopiero nad ranem, a kiedy już zaczęło widnieć już na horyzoncie, to dzwony się odezwały w mieście i po dzwonach tylko słuchem jeszcze mógł się zorientować, a gdzie jest właśnie cel, do którego on zdążał. Myślę, że tak jak te dzwony w tym mieście, tak samo i ród ludzki od czasu do czasu usłyszał jakieś szepty, usłyszał jakieś odgłosy, usłyszał jakieś dźwięki zbawienne, a które właśnie były dla niego pomocne. I dlatego też wydawałoby się, chociaż niektórzy to może powątpiewali, gdyby spoglądamy na Niniwę, gdyby spoglądamy na całą historię Babilonii, to widzimy tylko jeden fragment rozpaczy, jeden fragment niezrozumienia, takiej ciemnej nocy, ciemnego zrozumienia co do przyszłości. I dlatego też może dobrze oddał to psalmista w swoim 80. psalmie życie niepobożne, jakie było wielu szlachetnych ludzi. Takie oni mieli, że mimo wszystkiego, widząc cały świat na rozdrożu, to kiedy to on, to psalmista to wspomina, a szczególnie mam na myśli już od pierwszego wersetu. Łaskę, Panie, jak jedynie pokazywał ziemi Twojej, przywróciłeś zasięg z jego jadła, odpuściłeś nieprawość ludu Twojego, pokryłeś wszelkich grzechów, uświeżyłeś czysty gniew Twój, odwróciłeś od zapalczywości i popędliwość Twoją, przywróć nas, o Boże, zbawienia naszego, a uczyń wstręt gniewowi swemu przeciwko nam. Jeżeli na wieki gniewać się będziesz na nas, rozciągniesz gniew Twój od rodzaju do rodzaju, jeżeli Ty obróciwszy się, nie ożywisz nas, tak aby się lud Twój rozadował w Tobie. Panie, ukaż nam miłosierdzie Twoje, a daj nam zbawienie Twoje, ale posłucham, co życzę Bóg, od Pan mocny. Zaiste mówi, pokój do ludu swego i do świętych swoich, byle się jedno, zaś do głupstwa swego nie wracali. Jak w narodzie izraelskim, a kiedy ten naród od czasu do czasu błądził w swoich drogach, w swoich myślach, w swoich sercach, to bacerstwo widzą, że psalmista modli się i ma tą na myśli jedną rzecz. Przypomina o dawnych rzeczach, przypomina o jednych chwilach i tak jakbyśmy z tym psalmem mogli powiedzieć o całej ludzkości. Wspomnij na te wszystkie rzeczy, jakie były, o Boże, ale tylko, będę tylko patrzył, nie to człowiek mi powie, nie będę patrzył, to nasza nauka, to nasza filozofia, to nasi wszyscy najpotężniejsze umysły, to ci wszyscy, to nasze myśliciele nam powiedzą, nie to, ale o Boże, to powie Bóg. I dlatego też on zauważył jedną rzecz, że Bóg to wspomniał jedno, jakąś pociechę posyła właśnie temu narodowi, i tak jak narodowi izraelskiemu, który możemy to przesunąć i dla całego świata. Ale jedno tutaj jest wzmianka, że byle się jedno do głupstwa swego nie wracali. Pan Bóg jest miłosierny. I chociaż gdybyśmy sobie odczytali kazanie księdza profesora Czuja odnośnie piekła, kiedy w kazaniu swoim wśród wszystkich kazań niedzielnych, który zawał w jednej książce, to uważał za stosowne, a swoim słuchaczom przekazać też jedną myśl. I w tym kazaniu swoim przedstawił bardzo jakąś niską i przykrą teorię odnośnie piekła. I powiada, żebyśmy się czasami jako ludzie nie udzili tym, a że Pan Bóg jest nader miłosierny, a niesprawiedliwy. I sprawiedliwość ją pociąga tak wysoko i powiada, nigdy nie będzie dosyć sprawiedliwości za grzechy nasze, a jakie my czynimy. Gdyby nawet miliony lat bylibyśmy, to znaczy w ogniu męczeni, to jeszcze sprawiedliwości nie stało się zadość za to, co żeśmy w grzechach naszych poczynili. Jakżeż to okrutna jest właśnie nowina, jakaż to okrutna jest wieść, a on tu powiada psalmista, ja patrzeć nie będę, co Bóg będzie mówił. I Bóg powiada do ludu swojego co innego i Pana zaiste mówi pokój dla ludu swego, nie utrapienie, nie znów jakiś strach przed przyszłością, nie może jeszcze inne gnębiące, trapiące myśli człowieka. Nie o ten Bóg mówi do ludu swojego. Ludowi swojemu przekazuje, a zupełnie inne rzeczy. A jeżeli tak jak tu jest, ta wzmianka przekazuje, to jest tu powiedziane, że i my, a przybywać będzie chwała Jego na ziemi naszej. Pokój to naiste bliskie jest zbawienie Jego tym, którzy się go boją, a przebywać będzie chwała Jego w ziemi naszej. Jest tu pewna wzmianka, proroka tu wspomniana i może jest dobrze, że kiedy od czasu do czasu sobie przypomnimy proroctwa te, przypomnimy sobie to, co tu jest wspomniane. A jeżeli tu w tym psalmie jest powiedziane, to są takie zbawcze dźwięki, a które Bóg od czasu do czasu, a tak jakby rodzajowi ludzkiemu puścił, chociaż ten okres według naszego życia zdawał się długi. Śpiewają katolicy 4000 lat wyglądany. 4000 lat według naszego liczenia jest bardzo długo, bo żaden z nas ani dziesiątej części tego przeżyć nie może. I cóż mam po takim czasie, który przekracza właśnie nasz wiek, naszą egzystencję. I dlatego też 4000 lat wyglądany to był okres bardzo długi. Lecz przez te 4000 lat Bóg posyłał mężów swoich świętych do stawionej ludzkości. I za tymi dźwiękami wychodzili niektórzy mężowie. Wychodzili z ciemności, odnajdywali proste drogi i teraz starali się kroczyć według niej. Jednym z takich szlachetnych mężów Bożych, których usłyszał taki dźwięk Boży, to bracia pamiętają, jest on opisany w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, a jest tam wzmianka. Kiedy Pan Bóg odezwał się do Abrahama i powiedział, wyjdź z tej ziemi, a idź i dzieci pokażę. Wyjdź. I tam mu zaraz obietnicę stawia, że będę ci błogosławił, powiada. błogosławić ci będę, ale nie tylko to, uzupełnię jeszcze i dodaję, że błogosławiących ciebie błogosławić będę, a przeklinających ciebie przeklinać będę, a imię twoje ucznie sławne. To wspomina Pan Bóg do tego wielkiego amenza Bożego. A kiedy też, tak jak on i inni, myśli za nim, to my powiedzmy sobie, że od Abrahama do Chrystusa był to dość długi pokut tych mężów, który od czasu do czasu jeden wyszedł. Niektórzy byli bardzo odważni. Omówili, że ja i dom mój będziemy służyli Panu. Potrafili porywać całe domy swoje czasami, a czasami tylko byli tak jakby wrzutkami społeczeństwa, pozostawali sami i sitą ścieżyną, ażeby gdzieś tą rajską szczęśliwość do ojczyzny swojej, a z powrotem wrócić. A kiedy święty Paweł apostoł opisuje życiorys tych wszystkich, biografię ich wystawia, to bracia pamiętają, jak on wylicza każdego wiarę. Bracia pamiętają, jak każdego od jego urodzenia zaczyna liczyć, a szczególnie fragmenty jego życia szlachetnego, co on uczynił, każdy z nich to pod koniec zamyka. Tą listę, chociaż powiada, jeszcze jakby wiele było do pisania, czy to o baraku, czy o kimkolwiek, o którym prawie że nic nie wspomina. O wielu szlachetnych jeszcze męża, ale pada ci wszyscy, to jeżeli nawet i wyszli ze swoich ziemi, że wyszli w poszukiwaniu rajskiej szczęśliwości, wyszli w poszukiwaniu ojczyzny jakiejś, innej, o której apostoł na innym miejscu wspomina, to powiada, ci nie dostąpili obietnicy. To jakby byśmy mogli powiedzieć, ci nie dotarli do raju, ci nie dotarli do swojej ojczyzny, a mimo to, że droga była może ich, a nieco odmienna. I dlatego też, nawet jeśli jest o innymi, kiedybyśmy przeszli, pokut ten przed Chrystusem zamknął inny, a wielki i szlachetny mąż Boży. Tym szlachetnym mężem Bożym był Jan Chrzciciel, a który był ostatni z proroków, o którym Jezus Chrystus tak piękne świadectwo wydał, a on sam o sobie też dość ładnie powiedział, to znaczy dla nas jest do powątroszczenia stan jego duchowy, w jakim on się znajdował, kiedy powiedział i wskazał palcem swoim na swojego mistrza, który był Panem, którego on ochrzcił, to wspomniał, że ja nie jestem godzien rozwiązać mu nawet brzemienia łobuwia jego. Siebie poniżył, aczkolwiek wiedział, jak wielkim prorokiem był, aczkolwiek wiedział, że on poświęcił w swoim życiu wszystko. I chociaż nieraz my się zastanawiamy, zazdrością ludzie patrzą na tych, którym się nieraz w życiu lepiej nie powodzi. I my jako ludzie zostawiamy sobie pytanie, cóż jest lepsze? pan, a kiedy rozmawiałem z bogatym młodzieńcem, miał na myśli, żeby wszyscy byli na świecie nędzarze. Pan Jezus miał na myśli tylko to, a kiedy mówi do młodzieńca, idź sprzedaj majątności twoje, a rozdaj jej ubogim, czy przez to stan ubóstwa miał być zlikwidowany? Czy Pan Jezus miał na myśli, że nikt bogaty nie miał już być, że wszyscy bogaci mieli zlikwidować swoje majątności i wszyscy mieli się stać ubogimi, nędzarzami? Tak jak to wiele pustelników to czyniło w czasach średniowiecza, może jeszcze przedtem, jak nawet i dzisiaj w piątek miałem możliwość odwiedzić niektórych takich zakonników, a którzy w swoim życiu posiedli całe majątności swoje, a kiedy zdobyli nawet tytuły bardzo wysokie, są profesorami, doktorami, wielkie, wysokie tytuły, a na sobie noszą habit mnicha, na sobie noszą habit zakonnika i wstydzą się tym, że kiedyś przed wojną byli to hrabiowie, byli to wielcy magnaci, którzy byli wielkimi posiadaczami ziemi, fabryk i różnych rzeczy, a kiedy rozmawiałem z nimi, to wspominali mi o wierze swojej, że wierzą. Prawdą jest, kiedyśmy rozmawiali ze sobą, to wiele rzeczy nie mogliśmy się pogodzić, ale nie mogłem powiedzieć o nich, że nie wierzą. O, tak jak Chrystus wspomniał, a raczej apostoł to wspomina, że Bóg świata tego, to niektóre umysły, a zdołał oślepić. A kiedyśmy rozmawiali na temat biblijny prawie 3 godziny. Rozbieraliśmy niektóre ciekawe wersety. Nie te. Nie chciałem jako gość ich, a może im niektóre rzeczy kontrastawiać, dlatego, żeby byli gościem, do tego chciałem niektóre rzeczy dowiedzieć się od nich. Oni jako bibliści, jako znawcy historii starożytnej, jako dobrzy znawcy egzegezy biblijnej, to chciałem się niektóre rzeczy od nich raczej może dowiedzieć. I dowiedziałem się może, muszę powiedzieć, wiele ciekawych rzeczy. Ale chcę powiedzieć, szczególnie im może, że kiedy nawet im zaproponowano, to, żeby przyjść nawet do ich klasztoru, a na kilka dni powiada, żeby sobie wypocząć. Nie na to powiada, ale wypocząć sobie. Do biblioteki zajrzeć, powiada ich, jaką posiadają. Biblię swoje zabrać ze sobą i może w ciszy, w skupieniu, gdzie klasztor wystawiony jest na skałach, a gdzie piękna panorama oddaje z jednej strony na Wisłę, bardzo pięknie, a z drugiej strony na Tatry, na góry, gdzieś bardzo piękny widok się rozciąga. I jedno zdanie mi powiada zakonnik, a raczej przeor mi powiada. Proszę księdza pastora, bo tak mnie tytułowano w tamtym miejscu, proszę księdza pastora, powiada, klasztory tak są budowane, zawsze, ażeby był piękny widok na przyrodę, powiada. Gdyż człowiek, ażeby przez przyrodę, powiada, lepiej Boga widział. Pomyślałem sobie, troszkę racji. Przecież i my przez przyrodę też Boga widzimy. I tylko przyrodą tłumaczymy, a jego potęgę. Tylko przyrodą tłumaczymy jego egzystencję. Tylko przez przyrodę tłumaczymy, że on istnieje. I dlatego może byłem bardzo zaskoczony, a ciekawiłem się jedną rzeczą. Co pustelników prowadzi do ich zamkniętego życia. I kiedy odwiedziłem klasztor, zapomniałem w tej chwili, jak się nazywa, a gdzie zaledwie jest tam kilku pustelników. Pokazał mi przeor jeszcze kościół ten, który tam się znajduje, jako sanktuarium całe. Pokazał mi jeszcze niektóre inne zabytkowe miejsca. To jedna rzecz mnie najbardziej ciekawiła i prosiłem go, żeby mnie sprowadził do miejsca, gdzie znajdują się pustelnicy. Jest to ogród bardzo ślicznie położony, a gdzie w każdym, gdzie co kawałeczek jest maleńki domeczek. Maleńki domek, w którym wielu pustelnik mieszka. Domek, który jest jeszcze otoczony murem. W całym ogrodzie, cały ogród jest otoczony murem jednym, a każdy domeczek od drugiego jeszcze murem. Pustelnik żyje w tym domu całe lata. Niektórzy przebywają tylko miesiące, inni przebywają bardzo długo i pytam się przeora, a kiedy tam wchodzimy już poza bramę, tam jest już klauzura wystawiona i przeor mi powiada, tu proszę księdza pastora, panuje absolutna cisza. Był zdumiony, jak przyszedł odźwierny i ktoś od przeora chciał, to mu na misji pokazuje, że ktoś tam jeszcze przyjechał. Jakieś goście przyjechali, żeby pastor oglądać, byli to znaczy inżynierowie, którzy remontują kościół. Patrzę i byłem zdumiony, dlaczego na misji to się dzieje. Dopiero on mi powiedział, że tu panuje absolutna cisza. Jest to miejsce, gdzie absolutna cisza, że jeden do drugiego słówka nie powie. Jeżeli tylko ptasi tam śpiew jeszcze da się usłyszeć. to trasą się na podłączony, że już ani sygnał samochodu żadnego się nie da słyszeć. Żaden głos ludzki, ale ludzie, że się spotkają ze sobą, to nawet słówkiem do siebie nie przemówią. Przemówić widocznie tylko, wolno było po cichu do nas coś powiedzieć, ale nie mogliśmy dalej już wejść. Dlatego powiada, że już przyszła komisja, która się rozjechała, a znajdowaliśmy się w ciszy, to znaczy w miejscu absolutnej ciszy. I kiedy wróciłem z tego miejsca, zastanowiłem się, co jest, że niektórzy ludzie, a zamykają się w takich murach. Czy to jest życzeniem pańskim? Czy Pan Bóg sobie życzy, ażeby niektórzy byli wędrarzami kompletnymi? Czy Pan Bóg sobie życzy, żeby niektórzy wyłączyli się kompletnie od życia, odizolowali się? Czy Pan sobie życzy, ażeby sobie jeszcze inne rzeczy, przyjemności może nawet życiowe odmówić? A kiedy mi wprowadził do kościoła, który właśnie był malowany, gdyby tylko wspomniał, wszystko było pozatykane, a tylko zobaczyłem na strukturę. Opowiedział mi, z jakiego wieku mniej więcej ten klasztor jest, ten kościół jest zbudowany, że to jest między stylem baroka, a między renesansem. Te budowle mi pokazał, to się rozejrzałem po kościele. A on powiada, co ksiądz pastor szuka? Pewnie organów, co? I z organ mojej myśli mówię, tak, szukam, gdzie są organy. Powiada, u nas nie ma organów. Nasz zakon jest surowy, powiada, i w naszym klasztorze żaden instrument muzyczny, a właśnie nie może być używany. Żadnego śpiewu nie ma, powiada. U nas wszystko się dzieje drogą recytacji. Wszystko tylko wierszem się mówi i w duchu takim pobożnym. Sobie pomyślałem tylko na chwilkę. Niektórym z naszych braci to może by się też przydało takie miejsce, bo dla nich też może instrumenty muzyczne są ciężarem, dla nich może i śpiewy nasze są ciężarem, to wszystko może jest za dużo i myślałem, że może mogliby się udać do takiego czasu. A kiedy już wyszedłem i jadę z przewodnikiem, który mnie prowadził, to sobie takie przemyślę. Teraz Panie Boże, jaka jest Twoja wola? Czy ci ludzie, którzy aczkolwiek nie wiedzą, czy nie znają Twojej świętej woli, ale czy jednak, jak oni poświęcają całe swoje życie? Kiedy miałem nawet możliwość usłyszeć jednego z takich pustelników, kiedy słyszałem wykład, który wspomniał odnośnie życia Jana Chrzciciela, to był bardzo zdumiony, jak mógł go wyłuszyć pięknie z różnych stron. I trzeba powiedzieć, ci pustelnicy latami grzebią w księgach historycznych i Bibliach, czasami wystarają niektóre historyczne piękne prawdy. I powiedzieć muszę, a kiedy wspomniałem tylko i rozmawiałem z dwóch profesorami i mówię im, odnośnie, mówię, życia abrahamowego, to wspominam im, mówię, proszę księży, jeżeli się rozchodzi o życie abrahamowe, to święty Paweł nam rzuca takie światło, że jego te dwie niewiasty, jego żony, nawet i ciocia, to są czegoś symbolem. Jego życie to nie jest takie zwykłe, tylko wydarzenie historyczne, a święty Paweł nam rzuca światło i nas poucza, żeby możemy pewnej rzeczy się uczyć. A on mi tylko dodał, mi dodaje, tak, dzisiaj stało się to modne, że cokolwiek w Starym Testamencie jest napisane, to wszystko jest symbolem. Pomyślałem na chwilkę, być może, nam nie wolno, bo czasami u braci istnieje, a może to niebezpieczeństwo, że za dużo typów i za dużo figur się robi. Z każdego kamyszka, z każdego powrostka, z każdej drobnej rzeczy robi się już wielką figurę, a potem, kiedy to się nie spełni, to się znowu otworzy i tych figur jest to już to więcej. I kiedy tak mówię o tym wszystkim, to czasami myślę sobie o tym, jaka jest wola Boża. Jeżeli za Bogą tak mocno ogarnął tych ludzi, i kiedy myślę o tym, w jaki sposób my powinniśmy Bogu się podobać. Czy akurat nie mamy być takimi, którzy postanali majątności swoje oddali. Pan Jezus to wspomniał. Ale nawet nie powiedział to nigdy innym. Nie powiedział to Marcie, nie powiedział to Marcie, że mają majątek swój sprzedać. Nie powiedział to innym niewiastom, które mu służyły bogactwami swoimi. Dlaczego temu młodzieńcowi powiedział? To jest znak zapytania. Widocznie młodzieniec ten był bardzo przywiązany. Był bardzo przywiązany do tego, ażeby właśnie do swoich majątności, ażeby jak najwięcej ich nagarnąć. I Pan Jezus znał słabość ludzką, że niektórzy to tylko jak najbardziej. Ale znał również i inne. Że nie mamy się czym chlubić, nawet i pustelnicy, którzy tacy, to nie mają się czym chlubić, że na pustelni swojej, na której się znajdują, to, że właśnie, że to miejsce jest tylko przez Boga wybrane. jeżeli Pan Bóg nam te rzeczy przedstawia. I tak jak mówię, jeżeli to są nam w historii podane, a niektóre te wszystkie sprawy, to ten wielki, wielki mąż Boży, którym był, to znaczy Jan Chrzciciel, do którego chcę wrócić, to był jednym z takich pustelników. Dlaczego? Ostatni prorok Boży miał być pustelnikiem. Chcę wspomnieć, że jeden z proroków dawniejszych, prorok Ageusz i inni prorocy, to szczególnie wielki zarzut narodowi izraelskim uczynili, że naród cały ten, a mocno przywiązał się do majątności swoich, do ziemskich posiadłości, do tych wszystkich rzeczy i obżarstwo, obilstwo opanowało ludzi. A żeby i dlatego, ażeby właśnie zacząć ustać, że właśnie Jan Chrzciciel nie miał na uwadze ani wzbogacenie się, to zwykłą szatę wielbłądzią przywdział na siebie, ani też nie myślał w swoim życiu, żeby dać smaczniejsze potrawy, a właśnie jak zajadać, żeby mu ktoś obżarstwa nie narzucił tego pilstwa, to wystrzegał się z tych wszystkich rzeczy, a jadł najskromniejsze pokarmy. I jako taki człowiek, nie przywiązany absolutnie do tego życia, to on był tym prekursorem Chrystusowym. I bracia pamiętają tą historię, że ja stanu i dlatego poszedł. I dlatego bracia pamiętają tą historię Jana Chrzciciela, jak pięknie, a ten człowiek a reprezentuje Królestwo Boże i to był ten, a który piękne rzucił jedno zdanie. Jego zdanie, które on tam, a właśnie u grodu Betabara, a wspomniał, to jest zanotowane w Ewangelii Świętego Łukasza w 3 rozdziale. Święty Łukasz, ten doskonały znawca niektórych rzeczy, to pisze nam tak. I przyszedł do wszystkiej krainy leżącej około Jordanu, każąc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. Jako napisano w księgach proroctwa Izajasza, proroka mówiącego, głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską, proste czyńcie ścieżki jego. I dlatego, tak jakby jeszcze jeden, a wielki posłaniec Boży, który teraz wystąpił i jedno, z jednym poselstwem. A poselstwo jego wersetu tu widzą, a w tym wersecie, do którego się tu powołał na proroctwo Izajaszowe, że co miało być, co miało się stać? Co on żądał od narodu? Ale gotujcie drogę pańską. Drogę do czego? Jakie ścieżki prostujcie? Do czego te ścieżki miały prowadzić? I dlatego cały już i prorok Ido wspomina takie zdanie. Ścieżką, którą idę, się więcej już nie wrócę. Bacie wiedzą, że miał o to na myśli o ścieżce swojej życia, ale wszyscy aż na to jesteśmy świadomi tego, że każdy z nas idzie ścieżką życia, którą się więcej już nigdy a nie wróci. Ale tutaj, jeżeli jest wspomniane, prostujcie jakieś drogi, jakieś ścieżki prostujcie, przygotowujcie jakąś drogę, że ktoś nam przez tą drogę przejść. Ale nie na to, że tak jak to papież, a kiedy przyjechał do Damaszku, przyjechał do Jerozolimy, tym ostatnio, kiedy był w Nowym Jorku, nie w taki sposób należało przygotować drogę, usłać ją dywanami, wysypać kwiatami, może jeszcze i innym. Nie to miał na myśli. Z pewnością święty Jan Chrzciciel nie miał taką rzecz na myśli, żeby przygotować tą drogę i nie drogę literalną. Chrystus Pan, jego następca, który przyszedł po nim, nigdy nie spotkał dywanu przed sobą, po którym wychodził po ulicy. Aczkolwiek był jeden fragment w życiu, że zrzucano z siebie szaty i kładziono je w stychie przed poślęcie, na którym on jechał. Był jeden wypadek, a żeby udowodnić, żeby pokazać, że był to prawowitym królem izraelskim, który przyszedł do narodu swojego, a naród swego właśnie, a nie przyjął. Lecz życie jego usłane było raczej, tak jak był ukoronowany, ukoronowany był koroną cierniową, tak życie jego było również w ten sposób prowadzone. I dlatego też ta droga, o której tu miał on na myśli, to miała być przez nią, miał przyjść pierwszy Zbawiciel świata, Jezus Chrystus. A po tych wszystkich ścieżkach na tą drogę mieli wejść. Miał wejść cały rodzaj ludzki. Wszyscy sprawiedliwi, wszyscy Boga miłujący. Jest to droga rajska. Droga powrotna do życia wiecznego. Chrystus miał zdobyć sobie prawo do życia wiecznego. Najpierw na ziemi. Przez wypełnienie zakonu zdobył prawo życia wiecznego. Ale Bóg go wynagrodził więcej. Aniżeli życiem wiecznym na ziemi, dał mu imię na wszystkie imiona, jak nazywa to pismo, a nie tylko imię na wszystkie imiona, powiedział, że dał mu jeszcze panowanie na niebie i na ziemi. To wszystko mu damy. I chociaż Zdaje się, że trzykrotnie wspomniał, jeżeli dobrze pamiętam, to zdaje się, że trzykrotnie wspomniał, że jest książę świata tego. Ale kiedy rozmawiałem z tymi księżmi, kiedy rozmawiałem z tymi biblistami, profesorami, to wspominam im tym to zdanie i powiadam do nich: Panie, przecież powiedział, że ja odchodzę, we mnie nic nie masz. Oto idzie książę świata tego. I kiedy ten ksiądz jeden zauważył, że był dobry znawcą Biblii, to wspomniał: proszę księdza pastora, powiadam, tak, ale to zdanie i zdanie się jeszcze dwa razy inaczej wspomniane przez Chrystusa nie w znaczeniu raczej ironicznym. Nie w znaczeniu ironii takiej, jak to my się czasami lubimy ironizować z kogoś, ale w znaczeniu takim, że Pan Jezus wiedział, że to nie jest książę. Pan Jezus wiedział, że on nie ma prawa żadnego panowania, ale ma tytuł przywłaszczony. Bóg stał się uzurpatorem i dlatego do tego przywłaszczonego tytułu Jezus się odzywa. Tak, książę tego świata, ten, który niedawno powiedział mi: pochłoń mi się, a to wszystko, co widzisz, dam tobie. To jest książę. Miał pretensję, że wszystko, a jest jego. I dlatego, a Jan Chrzciciel, a o tej rzeczy powiedział. I tak jak mówię, jeżeli Jan Chrzciciel, a był tak skromnie ubrany, to Pan Jezus powiedział jedno zdanie. Przyszedł Jan Chrzciciel, nie jedząc ani pijąc. Czy był on przyjęty przez naród żydowski? Nie był przyjęty. Ale kiedy Syn Boży przyszedł i jedząc i pijąc, to znaczy, Pan Jezus utrzymował trunki. Przecież znajdował się na weselu w Kanie Galilejskiej. A nawet nie tylko, że znajdował się na weselu, pomógł jeszcze gospodarzowi owego wesela, a żeby jeszcze pomnożyć wina, kiedy jego zabrakło. I dlatego jadł posiłki te, które mu dawano. Nigdzie nie mamy napisane, bo kiedy gościł, czy to u Paryżu, czy gościł w domu Marii, w domu Łazarzowym, który był zamożnym domem, to tam jadał nie tylko wybrane rzeczy, a jadał prawdopodobnie wszystkie sprawy. Ubierał się też nie jako nędzarz, nie jako Łazarz, a mamy wspomniane, że o ratę jego los miotano, dlatego nie widać tego, że była nawet piękna. I dlatego ani jedna rzecz, ani druga się ludziom nie podoba. Zawsze się znajdzie swoich krytyków. I dlatego tak jak najgorsza rzecz, jaka by była na świecie, znajdzie swoich zastrzeżeń. A ja zauważam, najgorszy grzech, najgorsza podłość, najgorsza rzecz, jaka będzie, znajdzie swoich zastrzeżeń. Tak samo i w tym wypadku najlepszy człowiek, najlepszy uczynek znajdzie swojego języka, który w tym dopatrzy się coś złego. Tak jak Bacia zauważył, że wydanie nawet maści świkarnowej na głowę Chrystusową, to ktoś dopatrzył się, to nie roztropny, a był uczynek. I takich ludzi, o jakże dużo jest dzisiaj. Ale tylko, że dużo niebezpieczeństwo istnieje, że i do nas się przedostają. Że i do nas się przedostają niezadowoleni, którzy na każdą rzecz, a patrzą z krytycznego punktu widzenia, każdą rzecz umią w złym świetle przedstawić. I gdybyśmy byli dobrze ubrani, to powiedzą nam, że jesteśmy pyszni. A gdybyśmy się za tydzień źle ubrali, to powiedzą nam ci sami, że jesteśmy niedbali. I dlatego nie znajdziemy dla niektórych, a którzy by zawsze umieli umiarkowanie coś powiedzieć. I dlatego też, kiedy mówimy o Janie Chrzcicielu, a który przyszedł i zwiastował drogę pańską, to mam na myśli, że zwiastował drogę powrotną dla rodzaju ludzkiego, po której Chrystus miał przejść, miał najpierw cierpienia przeżyć, a potem miał odprowadzić lud ludzki, cały rodzaj, najpierw Izraela i potem rodzaj ludzki miał zaprowadzić do wiecznego szczęścia i radości. I dlatego też nie dziwujemy się, że Pan Jezus teraz, a kiedy wspomina o szczęśliwości, to przedstawia o dwóch drogach. Znów nie ma na myśli dwie drogi wyprowadzające z Jerozolimy czy z jakiegokolwiek innego miasta, ani wprowadzające do tego miasta. Skoro powiada, że jedna z tych dróg to prowadzi na zatracenie, a druga z tych dróg prowadzi do żywota. Gdyż ani z Jerozolimy, ani z wiecznego miasta Rzymu, ani z Aten, gdzie filozofowie powstawali to i cała nauka ówczesnego świata, ani tam nie było dwóch dróg, lub przynajmniej tej jednej drogi prowadzącej do żywota wiecznego. I dla dlatego byli wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Pan Jezus miał na myśli, to była pewna alegoria, to był pewien przykład dany o pewnej drodze, po której człowiek ma postępować. A o drodze, kiedy mówię o drodze, to mamy na myśli o postępowaniu życiowym, jak ktoś ma chodzić. I jest jedna droga, a Pan każe usiłować. I wejść przez jedną, przez tą ciasną bramę, która wprowadza na tą drogę wąską i cierpistą, na której jest wiele kamieni, różnych przeszkód, a nawet tak jak ktoś jedzie samochodem, w jakikolwiek inny sposób, to macie wiedzą, jak na wąskiej drodze jest ciężka jazda. Wyprzedzić kogoś i tak dalej, jak ciężko to jest. Ale wąska droga jeszcze ma różne inne, to znaczy przykrości swoje, że ona w górę prowadzi. Szeroka idzie w dół, jakoś to lżej. Ktokolwiek był w górach, najczęściej z tym już byli. Pamiętam, nawet kiedyś zegarkiem, żeśmy patrzyli, jakbyśmy szli w Zakopanem, a poszliśmy potem do Morskiego Oka. I podjechaliśmy samochodem blisko pod Morskie Oko, a chcieliśmy iść do Czarnego Stronu. To w tamtej stronę żeśmy szli wprawdzie nie męcząc się, bo jedna z sióstr była dość słabo, chcieliśmy dość wolno i to żeśmy szli godzinę tak. To nie jest daleko, zaledwie parę metrów, a z powrotem to bodajże żeśmy coś 15 minut tego szli, mimo z tą samą słabą siostrą. I dlatego z góry jakoś się lżej idzie. Pod górę zawsze dużo gorzej. I o tej drodze, o której tu jest zmianka, są dwie drogi. Chociaż ja nie chcę mówić o tej trzeciej prowadzie otwarta, ten gościniec zwany w tysiącleciu jeszcze, ale Chrystus wspomina o tych dwóch drogach. I w życiu doczesnym, w życiu naszym jeszcze w prawniejszym czasie znamy dwie drogi. Bo pasowali do życia wiecznego i tamta wąska droga, my byśmy ją nazwali, to droga powrotna do raju. I dlatego też, do tej szczęśliwości, a to chciałby człowiek, a każdy, a jak najprędzej dojść. I mam na myśli, jeżeli mamy dwie drogi, to mamy również i dwie ojczyzny. I jeżeliśmy nazwali nasz temat podróż do ojczyzny, czy dążanie do ojczyzny, to są dwie ojczyzny. Jedna ojczyzna niebiańska, druga ojczyzna ziemska. I chociaż ojczyzna, jeżeli mówię ojczyzna, to dla wszystkich była przeznaczona ojczyzna ziemska. I kiedy Pan Bóg dawał, czy rzucał wyrok na pierwszą, naszą parę ludzką, to tam żadnej zmianki nie ma o jakiejś duchowej ojczyźnie, o innej. Była zmianka dla człowieka, przeznaczona była ziemska ojczyzna. I my też. Żeśmy wszyscy byli przeznaczeni do ziemskiej ojczyzny. Do ziemskiej ojczyzny mieliśmy wrócić. Gdyby coś, a w zegarze Bożym, w planie Bożym się coś nie zmieniło. I tak. A jakby Bóg nakreślił, wyprzyj się swojego narodu, zapomnij swojego rodowodu, swojego narodu, którego ty się wywodzisz, a coś się stanie z tobą. Zakocha się królestwo wieczności, w Twojej stronie jest to powiedziane. Zakocha się, no i co teraz miało się zdarzyć? I dlatego mówię o dwóch ojczyznach. Jedna ojczyzna dla całego świata, która jest przeznaczona dla Ciebie, to, a druga ojczyzna dla Kościoła. I dlatego o tym czasie, o tych rzeczach musimy sobie troszkę przypominać. Żyjemy w okresie czasu, że te rzeczy są bardzo atakowane. Szczególnie od strony tak zwanej stacji z Epifanii i od świtu dzisiaj. Bardzo jesteśmy atakowani odnośnie tej ojczyzny duchowej. My sobie przypominajmy o tych rzeczach. Nieraz, ażeby sobie uprzytomnić te sprawy, czy my do której ojczyzny my chcemy należeć. Oni znów dzisiaj powiadają, znów wrócić do swojej pierwszej ojczyzny, za nimi my podążać nie będziemy. Ale nie pozwolimy sobie przeszkadzać, żeby nam mieli przeszkadzać również i w tym, że my dążamy do innej ojczyzny, do ojczyzny, a raczej duchowej. I dlatego, umiłowani, patrząc na tą stronę, nie mam czasu, ażeby wspomnieć o całej historii Abrahama. Życie Abrahama jest podróżą, z której my sobie możemy wziąć taki przykład dla nas. Jego podróż to było nigdy nie spocząc. Zawsze podróżował do przodu. Szedł tam gdzie jego głos pański prowadził. Spotykały go i przykrości, doświadczenia. Przychodzili do niego i aniołowie gościli, ale nawet aniołowie przyszli czasami i ze smutnymi doznaniami. Pamiętają bracia, kiedy aniołowie przyszli mu zwiastować, chciał powiedzieć tą nowinę, to była przecież niewesoła nowina, że miasto Sodoma i Gomora mają być zniszczone. Tylko nie wiedział naprzód, że jego bratanic, który tam się znajdował, a będzie wyprowadzony i będzie ocalony z nieszczęścia. i dlatego też różnie bywało w jego życiu. Bywało, że żona mu była odebrana, że musiał patrzeć się na nią, jak król Abimelech ją zabierał do siebie, a żeby stała na dworze królewskim i żeby właśnie tam była na usługach króla. I dlatego kolejne życia przychodziło różne. I musimy powiedzieć, że każdy człowiek będzie przechodził i my też do naszej kolejne naszego życia będą różne. Raz mówić takie świeckie przysłowie, raz na wozie, raz pod wozem, różnie to bywa. Raz lepiej, czy raz gorzej. To samo powiedzmy sobie z historią narodu żydowskiego. Ten naród żydowski, a szczególnie ostatni fragment jego tworzenia się narodowego. Kiedy ten naród wyszedł z niewoli egipskiej, a został wyprowadzony pod wodzą tego wielkiego woza Mojżesza, to właśnie pamiętają cokolwiek przechodził. Jakie chwile smutne. Brak mięsa, brak wody, nieprzyjaciel z tyłu i z przodu, z jednej strony woda, z drugiej strony nieprzyjaciel, różne, to węże, to niepowodzenia, to musia manna, bo chleba brakło, wszystkiego. I takie kolejne życia były. Ale Bóg jedyny wiedział, a Mojżesz wierzył w słowo Pańskie, któremu było powiedziane, wyprowadź ten lud, bo usłyszał głos wołania jego. Bóg usłyszał ich lament, ich skargę, ich płacz. Usłyszał to i Bóg ich chciał wyprowadzić. Mojżesz wiedział, że droga ta jest dość długa, a że droga z takim narodem, a również nieraz się i uprzykrzy. I dlatego bracia znają historię tą, że kiedy wyszli z niewoli tej egipskiej i byli prowadzeni to do podbicia, to znaczy zanim zdobyli tą ziemię obiecaną, to trwało dość dużo czasu. Ale nie tylko, że to czasu zabrało dużo, ale różnych nieprzyjemności mieli co nie lada, a w tym okresie czasu. I dlatego lud ludzki, a kiedy mamy sprowadzony, a szczególnie mam na myśli od chwili już zbawienia. Kiedy anioł przecież to na pewno powiedział, oto wam zwiastuje radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. To miała być radość wielka dla wszystkiego ludu, miała być radość przez anioła tu wspomniana, a jednak z tą radością to tak jakby jeszcze ona na przyszłość została odłożona. I właśnie pamiętają, jeszcze dzisiaj łzy zlejemy, jeszcze dzisiaj serce nam się krają i jeszcze dzisiaj mamy przykrości i doświadczenia różnego rodzaju i tak jakby z tej radości, a jeszcze mało co było. Jedyne ci, którzy ufać Bogu tak jak Mojżesz, a ufał nie zbicie pod Bożą, jego potęgę, to ci tylko idą niezachwianie naprzód, ci nie leją łez, ci idą do przodu. I dlatego też apostoł św. Paweł wspomina do Filipensów, 3 rozdział, a 20 werset, że nasza Rzeczpospolita to gdzieś jest. Nie jest gdzieś obrana na ziemi, ale on tu wyraźnie przedstawił, że nasza. On siebie zaliczył do tych, którym jest ta Rzeczpospolita gdzieś odznaczona. Filipensów 3, a 20 mówi nam, że nasza Rzeczpospolita jest w niebiesie. I teraz. Kiedy apostoł tak wyraźnie sobie siebie zliczył do tych, to my się zastanówmy, czy my możemy tak powiedzieć wraz z apostołem, że nasza Rzeczpospolita jest też w niebiesie. No może ten werset dla niewszystkich już dzisiaj się nadaje. Niektórzy już dzisiaj powiedzą, że nasza Rzeczpospolita nie jest w niebie, że Rzeczpospolita apostołów, że Rzeczpospolita pierwotnego kościoła, że Rzeczpospolita do tych wszystkich, którzy się poświęcili do 1914 roku, to jest w niebiesie. A od tego czasu to my ten werset musimy przesunąć do historii i że już tego nie powiedzieć nie możemy. Tak niektórzy powiedzą. My stanowczo temu zaprzeczamy. Stanowczo możemy powiedzieć, że nasza Rzeczpospolita, a jest w niebie. Dlaczego my to tak powiedzieć musimy? I na jakiej podstawie, a możemy oprzeć to, a nasze rozumowanie, to nasze twierdzenie, to chociaż nigdy nie chcemy o nikim źle mówić. Wspominamy tylko o rzeczach, o myślach niektórych i wspominamy, dlaczego my myślimy inaczej. I dlatego też wcale chyba najlepiej jest ta rzecz oddana w 73. Myślę, że każdy z nas, a miałby takie pragnienie, 73 psalm oddaje życie, a raczej pragnienie, nie wewnętrzne, a takie niektóre, jak tu jest wspomniane, psalm 73, ale od 25 wersetu. Kogożbym innego miał na niebie i na ziemi, oprócz Ciebie, nikim innym upodobania nie ma. Kogoż innego miałbym na niebie czy na ziemi? Z nikim innym upodobania nie mam, tylko w Tobie, o Panie. Pierwsza że nasze upodobanie jest w Bogu. Ale teraz, czy innych upodobań nie było też w Bogu? Czy proroków upodobanie też nie było w Bogu? Czy Dawida, czy innych psalmistów, którzy psalmy tak przepiękne pisali, upodobanie ich nie było też w Bogu? Owszem. I dlatego sam ten werset może, a byłby jeszcze niewystarczający. Chociaż mamy jeszcze inne dodatki. Jeszcze mamy pewną wzmiankę i my w naszym umyśle, a kiedy mówimy o tej ojczyźnie w niebiesie, o tej naszej Rzeczpospolitej, to pytanie nam się nasuwa, to co jest w 15 psalmie wspomniane, a już od pierwszego wersetu. Panie, któż będzie przebywał w przybytku Twoim, któż będzie mieszkał na świętej górze Twojej? Wielkie pytanie. Wielkie pytanie, którego i my, a zastosować możemy. Któż jest taki, kto będzie przebywał w przybytku Pańskim? Czy jest taki? A czy teraz z ludzi ktoś odpowiedź może dać? Z ludzi ktoś odpowiedź może dać. I dlatego, jeżeli my przeglądamy, co tu jest wzmiankowane, to zobaczmy się, że pewne niektórzy dodali do tego psalmu niektóre rzeczy, których my przyjąć nie chcemy. I kiedy tu jest odpowiedź już dana, ten, który chodzi w niewinności i czyni sprawiedliwość, mówi prawdę w sercu swoim, który nie obawia językiem swoim, chociaż ten psalm wymagałby osobnego traktowania każdego szczegółu. Gdybyśmy przejrzeli się każdym tym wymogom chodzić w niewinności, czy my chodzimy niewinnymi, czy my nie jesteśmy czasami winnymi czyjegoś nieszczęścia, czyjegoś smutku, czy my czasami nie jesteśmy winni, że któryś z naszych braci, czy któraś z naszych sióstr płacze na nas, czy my czasami winę tym nie ponosimy. Jeżeli jest tak, to jesteśmy winni i nie możemy powiedzieć, że mieszkać będziemy na świętej górze Pańskiej. I dlatego, kto zwrócił uwagę dobrze na ten psalm, że my powinniśmy wchodzić w niewinności, chociaż to jest jeszcze i głębsza myśl. I to jest myśl i chodzenie bez grzechu. Że chodzenie w czystości serca. Bez grzechu chodzenie, ale te wszystkie rzeczy, które są wspomniane, to mam na myśli i my często grzeszymy i zwróćmy baczną uwagę na nasze egzystencję, na nasze życie. Kto chodzi w niewinności i kto czyni sprawiedliwość. Sprawiedliwość czyni. Ale nie w tym wypadku sprawiedliwość, że brata naszego dusimy, oddaj nam ostatni grosik, a do Pana mówimy, odpuść nam 80 baren, czy 50 tam tysięcy jakichś tam naszych zadłużeń, odpuść nam nasze uchybienia, a od brata przyciskamy za gardło, oddaj do ostatniego grosza. Tyś mnie obraził jednym słowem, jednym zdaniem, żeś mnie obraził, a jak łatwo są dzisiaj ludzie obraźliwi, to nawet sądy nie mogą sobie dzisiaj dać rady, że jeden drugiego słowem obraził. To już jest tak dzisiaj, a nawet i wśród braci. Są nieostrożności pewne i musimy też być oględni pod tym względem. Czynić sprawiedliwymi i mówi prawdę w sercu swoim. A kto mówi prawdę w sercu swoim, ten mówi prawdę i na ustach swoim. A jak ci dużo kłamstwa i wersetstwa zauważą, że nawet odnośnie braci, jak wiele wersji różnych krąży, jak wiele różnych nieprawdziwości jest rozpuszczanych i co my możemy powiedzieć, jeżeli byśmy się przyczynili do tego, że mówimy prawdę, już nie mówię w sercu swoim, kiedy na ustach już jest nieprawda. Czasami posuwamy się do tego zbyt daleko i od prawdy nie jesteśmy. Prawdę mam. Ale nie mam na myśli tylko prawdę, żebyśmy całą prawdę o naszym bracie opowiadali. Czasami nasz brat, nasza siostra uczynili pewnie nie tak wyraźnie. I prędko śpieszymy się tą prawdę powiedzieć komuś, kto przyleci z różną, z ostrym językiem i zaraz weźta, no i tam różne rzeczy uczynić nieprzyjemności. Czy tą prawdę mamy mówić? I tej prawdy. Wszelka prawda, która by była nieprzyjemna dla naszego brata, dla naszej siostry, bądźmy nieskorzy do mówienia. Chyba, że już zachodzi konieczna potrzeba. A kiedy zachodzi konieczna potrzeba? Kiedy my spotkamy przeciwnika tego brata? Oj nie. Kiedy my spotkamy jego najserdeczniejszego przyjaciela, który mu może posłużyć pociechą, radą i dobrą wskazówką. I dlatego, ale jeszcze drugą prawdę. Czasami wypadnie nam powiedzieć prawdę odnośnie przyszłości, odnośnie zbawienia, odnośnie wielkiego planu Bożego, a jak jej Bóg nakreślił przez całym rodzajem ludzkim. Tą prawdę też musimy mówić. I dlatego powinniśmy być jak bardzo oględni, aby czasami nie powiedzieć, co jest nieprawdę. I ja tak się przyznam, że im dłużej jestem w prawdzie, tym większą mam bojaźń, ażeby poruszyć niektóre sprawy. I dlatego czasami się przyjedzie do braci. I bracia stawiają ciekawe pytania, może czy są z objawienia, czy pytanie jeszcze z jakichś wielkich proroctw ukrytych, czy do proroctwa Ezechiela. A bracią wspomnieć muszę, że im dłużej jestem w prawdzie, tym więcej boję się o tym mówić, ażeby czasami nie pomylić się i nie powiedzieć to, co nie jest uświęcone przez Słowo Święte. Ale że nam się nie zawsze to też i udaje, to jest prawdą. Czasami jesteśmy też wszyscy ludźmi tylko i dlatego muszę powiedzieć, że musimy mówić prawdę zawsze w sercu swoim, ale to tak, który nie obawia językiem swoim. No, na tym ten werset to chyba powinniśmy już wszędzie, we wszystkich naszych domach modlitwy, we wszystkich naszych domach już napisać, który nie obawia językiem swoim. Jak pod tym względem jest dużo do zrobienia. Jak pod tym względem, a szczególnie żyjemy tak krytycznie w czasie, że jest tyle obowisk, tyle różnego rodzaju posądzań, domyślań, różnego rodzaju podejrzeń, że jeżeli tak, to już jeszcze inne rzeczy są gorsze. I dlatego też tu to Pismo Święte wspomina, że który nie obawia językiem swoim, złego nie czyni bliźniemu swemu, ani wędrzywość kładzie na bliźniego swego. No te wersety za długie są, żeby je komentować. Wędrzywości nie kładzie. Nie kładzie wędrzywości. A czyż nie są czasami niektórzy, a może i nam się czasami Boga potknąć tak, że my wędrzywość kładziemy na barki naszych braci, naszych sióstr. Że my ich obarczamy i mówimy, że on jest taki, a on jest owaki. Mówiliśmy nawet przed zebraniem o telewizorach, mówiliśmy o radiu. No czasami, jeżeli tej rzeczy nie pochwalamy, to nie mówmy o naszym bracie, o której naszej siostrze, że jeżeli to jest, że jeżeli to posiada, to tak jak jeden z braci od razu powiedział, kto ma radio w domu, to jest światu syn. Ja myślę, że to troszkę za dużo powiedział. Że mieć już radio w domu, może nie każdemu jest ono pożyteczne, może nie każdemu ono jest dobre, może jest dla niektórych lepiej, żeby on go nie miał. Jezus niemieckim braci to mi pięknie zdanie powiedział. I kiedy go Bóg stawił pytania, jeżeli będą jeszcze we Francji, a już przecież walki były dużo lepsze, dużo bardziej miał radia, i pytał go, dlaczego brat sobie nie kupi radia? Jako chłopiec jestem. A woda wiesz, kiedy się co opowiada? Ja bym sobie kupił, tylko ja jestem muzykalny. Moja żona jest muzykalna. Ja czuję, że gdy ja bym miał radio w domu, to mnie cały dzień by tylko na muzykę był poświęcony, a do Biblii nie miałbym czasu walczyć. Bardzo szlachetnie pomyślał i dla tej przyczyny sobie nie kupił. I dlatego, a inny był krawcem z zawodu, też Niemiec. I kiedy przyszedł do niego i zobaczyłem radio, on siedział na stole i tą igłą machał w jedną i w drugą stronę. I ja go też znów pytam. Proszę brata, czy jest właściwie, żeby chrześcijan miał radio? No przecież jako chłopaczek, ten tak jeszcze młody, stawię mu to pytanie. A on Jezus odpowiada, Józef, wiesz co? Czy jest to właściwie? To bo to nie wiem. Nie chcę ci to powiedzieć. Ale popatrzcie, ja siedzę całymi dniami i mi tak tylko szturam tą igłą, powiada, to sobie taką lekką muzykę puszczę, czasami jakieś wiadomości. I to właśnie jakoś przyjemnie mi się pracuje. I w duchu nie miałem nic tutaj do powiedzenia. I z góry od tego czasu nie powiedziałbym, że kto ma radio, to jest światu syn. Czy są tacy, którzy radia nie mają, są światu sami. Są tacy, którzy mają nie swój, są Bogu oddani i poświęceni. I dlatego, który nie kładzie ze żywości na brata swojego, nie kładźmy jej. Pan jest wszędzie naszym, a także Pan zna, którzy są Jego. Nie dał nam Pan tej wiadomości, nie pozwolił nam Pan poznać dzieci Jego, którzy są Jego. A jako przykład piękny, to mamy wspomniane, za czasów Eliasza, a kiedy ten podjałowcy sobie już usiadł i woda, Panie, zabierz mi już duszę moją, albowiem pomordowała Jezabela prorokini wszystkich proroków Twoich, pozostałem ja sam. nie wiedział on, że nie był sam. Jemu się zdawało. Czasami w naszym pojęciu może się nam wydawać, że tylko my jesteśmy Bogu oddani. My tylko Bogu służymy. Wszyscy i nikt. Wszyscy to są światusi. Wszyscy to są oddani może Jezabeli, czy pod wpływem Achaba. A my tylko jesteśmy Bogu oddani dla tej czy innej przyczyny, bo nas zanosimy, bo nas ścigają, bo jesteśmy może w odosobnieniu i tym podobnym, i tym podobnym. Ale Bóg powiedział, nie jesteś sam, Eliaszu. Nie wiesz tej jednej rzeczy, ale ja tobie tą tajemnicę zdradzę, że jeszcze w narodzie izraelskim nie jest trzech, nie jest ani pięciu, nie jest ani sto, ale ku twojemu zdziwieniu jest ich aż 7000 takich, którzy tak jak ty nie skłonili swojego kolana, ale tak jakby mu Bóg przez to chciał powiedzieć, parafrazuję oczywiście tą rzecz, tak jakby Bóg chciał powiedzieć, że nie wszyscy muszą na widownię jednakową wyjść. Nie wszyscy są jednakowo widziani, nie wszyscy są jednakowo eksponowani. Niektórzy w ukryciu są i w swoim ukryciu oni, a tej rzeczy nie uczynili. I dlatego też nie kładzie, to znaczy zelżywości na bliźniego swego, z którego otrzyma wzgardzony jest niezbożnik, ale tych, którzy się boją Pana, ma wątpliwości, który choć księżyc ze szkolą swoją nie odmienia, który pieniędzy swoich nie daje na lichwę i darów przeciwko niewinnemu nie przyjmuje, kto to czyni, nie zachwieje się na wieki. Takie wspomniane. Ale ktoś by jeszcze dzisiaj dodał do tego. I przydałby się jeszcze tutaj, a 6 werset do tego psalmu. I kto żył przed 1914 rokiem? Tak by niektórzy dodali, że psalm jest niekompletny i niezupełny i trzeba by go uzupełnić. My go jednak uzupełniać nie będziemy. My powiemy, że treść tego psalmu jest nadal aktualna. Że kto jeszcze dzisiaj według niego żyć będzie, to i obietnice związane z tym psalmem, a obejdzie i otrzyma. I dlatego taki, a podążać może, a do tej ojczyzny. I który będzie właśnie mieszkał, ale właśnie pamiętają. Na pytanie, któż będzie mieszkał. Kiedy jest ta odpowiedź, to Pan Jezus, a kiedy już krótko przed śmiercią swoją, a swój odchód od apostołów opowiedział, to właśnie pamiętają, apostoli go pytają, szczególnie ten święty, który był zawsze odważny. A jemu zawsze myśl do głowy padała, a może i inni, może i inni, ale szczególnie najbardziej święty Piotr się wybija. Panie, gdzież pójdziesz? Gdzież ty idziesz? Gdzież droga jest? A jeżeli ty mówisz, żeby drogę znamy, a my nawet nie wiemy, dokąd ty idziesz. I Pan jest im wytłumaczył, że idzie. Odchodzi już. Ale wspomniał, że idzie, ażeby miejsce zgotował. A komu? Powiada, Wam. Aby Wam, a miejsce zgotował. Tak to wspomniał. Kto, kogo się zajmie do tego Wam? Pan wspomniał do apostołów. Ale on sam, Pan Jezus był szeroki. W swoich myślach, a kiedy do apostołów coś powiedział, to miał jeszcze kogoś innego na myśli. A co pamiętają, kiedy mówił o czuwaniu, to Pana, a co Wam Ci mówię? Wszystkim mówię, czujcie. A w swojej akcji kapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, która jest wspomniana, to braterstwo pamiętają, że proszę nie tylko za onych. Kiedy wspomina o apostołach, o tych, które mi dał to, ale potem jeszcze uzupełnia, nie tylko za onych. Jeszcze za innymi prosił. Za tymi, którzy przez ich słowo, przez nich uwierzą we mnie. Prosił o to, o kompletny kościół. I dlatego miejsce miał przygotować. A gdzie odszedł? Gdzie to miejsce miał przygotować? I dlatego, jeżeli opuszczał życie swoje, jeżeli unosił się, to im to miejsce przygotowywał, a jeszcze i gdzie indziej. I dlatego też on wspomniał, przytoczył, że w domu ojca mojego jest co? Wiele mieszkań. Co są te mieszkania? To właśnie pamiętają święty Juda, chociaż to są apokryfy. My czasami do apokryf mniejszą wagę przykładamy. I list świętego Judy jest listem apokryficznym, o którym nie wspominamy, że to są apokryfy. Czasami musimy jednak o to pamiętać, że mamy tak list świętego Jakuba, jak list świętego Judy, także drugi list świętego Piotra, są to apokryfy Nowego Testamentu. które nie zostały odrzucone, a tylko apokryfy Starego Testamentu zostały odrzucone i my je nie przyjmujemy, chociaż nowa Biblia katolicka, która się drukuje obecnie, która jest nawet bardzo piękna, jak my można się obejść w tej sprawie jednoklasztorów, jest bardzo piękna, na wiele mogłem przez ten krótki okres czasu zobaczyć, więc chcę tylko wspomnieć, chociaż jest to list apokryficzny, ale jest tak piękny, to święty Judasz wspomina o kimś, który opuścił swoje mieszkanie, ale także aniołów, którzy opuścili mieszkanie swoje, zachował Bóg na pewien okres czasu, który nastał na dzień sądu. I dlatego też to znaczy, że oni też są w pewnym mieszkaniu, a tam, gdzie jest zbiorowisko mieszkań i domów, tam jest kraina, tam jest ojczyzna. I oni opuścili swoją ojczyznę i udali się do innej ojczyzny, która nie była ich ojczyzną. I dlatego rodzaj ludzki, wracamy do sprawy, rodzaj ludzki, dla niego ojczyzna jest ziemia, dla aniołów ojczyzną są niebiosa. Ale Kościół teraz przez poświęcenie się, przez odnowienie umysłu, przez oddanie się Bogu na służbę, to tak jak Chrystus wspomniał, oto idę, abym czynił wolę Twoją, o Boże, i święty powiedział, wszakże nie moja wola już w Getsemane, wszakże Twoja nie się stanie, to my też, kiedyśmy tak powiedzieli, to czynię, chcemy czynić wolę Pańską, a wola Pańska jest, ażebyśmy zbawieni od czyni, ale to co Pismo wspomina, którzy szukają sławy, czci i nieśmiertelności. Tak apostoł to nazwał, że jest taka pewna klasa ubiegająca się o sławę, o cześć i o nieśmiertelność. Tylko jedno napomnienie, które chciałem przed końcem wspomnieć. Zanotowane jest ono w Ewangelii świętego Łukasza 6:9-62. Święty Łukasz 9:62 napomnienie, które my sobie dobrze znamy, ale wspomnijmy do niego. 9:62 mówi nam tak. Rzekł do niego Jezus, żaden, który przyłożył rękę swoją do sługa, albo oglądałby się nazad, nie jest sposobny do Królestwa Bożego. Coś tu za myśl jest ukryta. Pan Jezus chciał przytoczyć. Żaden, kto przyłożył rękę swoją do sługa, a oglądałby się nazad. Chcę wspomnieć. Pan Jezus ma jedną głęboką myśl na uwadze, że kto swój pierwszy krok uczynił, się poświęcił Bogu na służbę, a teraz po latach jakichś obejrzałby się i powiedziałby zdanie, przecież w restytucji też pięknie będzie. Przecież świat doprowadzony do doskonałości, przecież też będzie, to znaczy uszczęśliwione. Przecież ci wszyscy, a którzy tysiąc lecił, a będą ubłogosławieni, to nie możemy powiedzieć, że radości, a nie zaznają. Czyż nie tak? Nie oglądajmy się na nas. Jeżeliśmy się wyrzekli tych rzeczy, jeżeliśmy właśnie wyrzekli się narodu swojego, opuściliśmy jego i przy poświęceniu zdawaliśmy sobie sprawę, że nasze poświęcenie jest, ażeby opuścić tą ziemię i iść tak jak Abraham do ziemi wskazanej nam przez Boga, to teraz nie oglądajmy się na nas. To nie jest dla nas właściwą rzeczą i nie mówmy sobie, że teraz jeszcze przejrzeliśmy na oczy, że myśmy przedtem wybrali się do innej ojczyzny, a teraz zobaczyliśmy, że tamta ojczyzna się nam wymkła, a należymy do innej ojczyzny. Jeżeli się nam wymkła, to wróćmy do psalmu 15 naszego i zapytajmy się, dlaczego nam się wymkła. Cóż było w naszym życiu? Czy nie byliśmy czasami ludzi winnych rąk? Czy nie byliśmy czasami obłudcami? Czy nie byliśmy czasami tymi, którzy brzemiona kładą na braci swoich, na siostry swoje? Czy nie byliśmy takimi czasami, jak tam jest wspomniane, którzy nie żyją sprawiedliwie? Czy to wszystko nie było według tego wspomnianego w psalmie tam? Czy byśmy przeoczyli te wszystkie fragmenty? I dlaczego, jeżeli tak, no to musimy powiedzieć, jedna ojczyzna się nam wymkła, to znaczy jedno żeśmy ofiarowali i oddali, a do drugiej żeśmy nie dobiegli. I dlatego też smutne oczekiwanie może nas tylko spotkać w takim wypadku. I dlatego to mając na uwadze, pamiętajmy, przypominajmy sobie te chwile, Przypominajmy sobie to wszystko, aby zastanawiać nam się, co też nie wytkło. Wróćmy jeszcze na chwilę do ziemskiej ojczyzny. Ci, którzy będą mieli dział jeszcze w ziemskiej ojczyźnie. Prawda, że ona jest bardzo wspaniała. Bardzo wspaniała, bo to, co proroctwa o niej mówią, to Macia zauważą. Ale chcę powiedzieć, że ta ojczyzna wspaniała i o którą Chrystus kazał się modlić, przyjdź królestwo Twoje, to Pan jest powiedział, a bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Świadczy nam o tym, że na ziemi ma się spełniać wola Pańska, że na ziemi również, a będzie ojczyzna dla rodu ludzkiego i Pan Jezus kazał się o to modlić. I naszym działem się też cieszymy, że na badole tego obecnie zwanym też zapanuje Królestwo Boże i tu Bóg rządzić będzie w swój właściwy sposób. Ale właśnie, jeżeli tak mówimy, tak i na ziemi, to chcę powiedzieć, że dzisiaj tendencje różne są. Był u nas w Krakowie wykład jednego z księży, a który zaczął wspominać o tak zwanych rzeczach o scholastyce, to znaczy o rzeczach ostatecznych. To są tego jednego z listów z apostoła Pawła i tam właśnie natrafiono na punkt odnośnie rzeczy ostatecznych, jakie będą w przyszłości. Nie byłem na tym obecny, tylko wiem tyle, że walka rozgorała. Kiedy jeden z metodystów, pastor, będąc zatem obecny, to wspomniał mu tylko zdanie w tyle, że proszę księdza profesora, a jednak święty prorok, święty mąż Boży, apostoł święty Piotr wspomina, że ziemia będzie spalona. Ale katolik, jaki ten katolik był? Był profesorem i był nawet, to znaczy człowiekiem spokojnym i tylko tyle mu odpowiedział. A kto chce, żeby była spalona, niech w jego pojęciu, niech dla niego będzie spalona. Ale powiada, tak rozumieć, uważam, z mojego punktu widzenia nie należy. I dlatego dzisiaj szczególnie adwentyści, a nawet świadkowie Jehowy posłużyli się troszkę za daleko pod tym względem odnośnie zniszczenia i spalenia ziemi. I dlatego my też musimy wrócić i przypomnieć sobie odnośnie tej ziemskiej ojczyzny człowieka, do której, dlatego ja zwracam, może to jest temat, któryśmy dawniej już słyszeli i rozważali, ale ponieważ czytam niektóre z tych pismi, spotykam się z tymi ludźmi, widzę jak oni atakują, a tą tak przepiękną przecież ideę naszą i wydaje mi się, że sprawa restytucji to jest perła wszystkich naszych nauk, oparta oczywiście na okupie Chrystusowym, to jest ta perła najpiękniejsza nauka, którą a my posiadamy. I dlatego w psalmie 69 jest jeszcze jedna krótka wzmianka powiedziana, a szczególnie odnośnie tego królestwa, a mam na myśli na ziemi 69, a 36 mówi nam takie zdanie. Bóg ci zaiste zachowa Syjon i pobuduje miasta ludzkie i będą tam mieszkać i mówię to i mówię, a ziemię te dziedzicznie otrzymają. To są słowa boskie. I my ich zmienić nie możemy. A kto myśli, że zostanie spalona, to niechaj jej przypuści dalej, że musi na nowo być coś stworzone na niej, ale nie pozostanie żadna garstka ludzi, gdyż ziemia spalona nie nadaje się do egzystencji ludzkiej. A tu jest inna wzmianka. Pamiętamy tę wzmiankę wielkiego mędrca Bożego, który powiada, że ziemia, a na wieki stoi. I właśnie może czytali w prasie niedawno, kilka, to może tydzień temu, może mniej więcej, jak to prorocy niektórzy prorokowali, że kometa ta Ikieda, a która dążyła w stronę słońca, to spadnie na słońce, no i w ten czas mogą być pewne wielkie zakłócenia, nie wiadomo co. Prawda, pierwsze prognozy tego to były bardzo smutne. Dopiero po kilku dniach w prasie się okazało, że astronomowie pomyłkę uczynili, że ona jednak ominie słońce. Przez tworzach panuje porządek. Tylko wśród ludzi jest nieład. To tylko u nas mogą się zdarzyć zderzenia samochodów, pociągów, samolotów i wszystkiego. ale w przestworzach też tam Paweł nie ładny. Tam nie może być zakłócony porządek. Oczywiście to jest przez Boga puszczone, co ma latać i krążyć, to krążyć będzie. Meteorety, te wszystkie rzeczy, to też spadać będzie, to nie przeszkadza wcale aktorze pańskiej. Ale to jest powoda, ale powoda także będą tam mieszkać, a dziewię to dziedzicznią otrzymają. Także i nasi nie skłup jego, dziedzicznią otrzyma, a którzy miłują imię Jego, będą w niej mieszkać. To jest proroctwo, do którego my stałą pewnością możemy się przyłączyć i powiedzieć, że jednak tak będzie. Ale jeżeli tu jest ta wzmianka, to popatrzcie, a którzy staną, którzy w obecnym czasie żyją sprawiedliwie, że przyjęli chrzest, że przyjmują komunię, że uczęszczają na mszy, że ci wszyscy to nie będą mieli udziału w piekle, ale do dziewiąt wejdą. I gdy nie przeczytamy ten werset, to jest to wzmianka o pewnym czasie, że więcej zabijać nie będą na wszystkiej ziemi. Gdyby dlatego chcieli powiedzieć, że to jest symboliczne określenie, bo czasami niektórzy tak powiadają, że to jest symbolizm, że wilk i lampart, przypuśćmy wilk z barankiem, to są ludzie wilczego usposobienia i takie lamparty pożerające, których jest tak dużo na świecie. My się zgadzamy, że i to będzie wykładane. Ale jeżeli to symbolizuje ludzi, to to symbolizuje dziecię i tak dalej. A jeżeli to weźmiemy, że to nie symbolizuje, to powiedzmy sobie, że jeżeli będzie wilk, lampart, te wszystkie zwierzęta, stenie lwie, karno bydło, różne ciele i to wszystko, to czy to w niebie wszystko będzie? To znaczy wszyscy się zgodzą. Nawet katolicy, że krowy do nieba nie pójdą, ani żadne zwierzęta, lamparty, lwy i te wszystkie zwierzęta. I dlatego to jest piękna wizja i pokazuje, że Królestwo Boże będzie też i na ziemi. Że Królestwo na ziemi będzie rozciągnione, a prorok Jeremiasz to pięknie wspomina, że przywrócenie tego królestwa to poprzedzić ma coś szczególnego. Przeważnie mam na myśli poprzedzić ma przywrócenie narodu izraelskiego. Prorok Jeremiasz w 23 rozdziale przed zakończeniem jeszcze nam wspomina, a szczególnie mam na myśli werset 8. Ale jako żyje Pan, który wywiódł i który sprowadził na siebie domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich był, rozegnał, gdyż będą mieszkać w ziemi swojej. Dla proroków skruszyło się serce moje i tak dalej. Powiada, że jako żyje Pan tutaj, który wywiódł ich z ziemi i sprowadził na siebie domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem. Czy my już nie jesteśmy świadkami tego, że to się spełnia? Może jeszcze nie spełniło w całej pełni. Gdyż w narodzie izraelskim, w dzisiejszym państwie ich nie ma jeszcze całe 3 miliony ludzi, a na całym świecie jest ich około 12, a może nieco więcej milionów. I niektórzy powiadają, że wszyscy Żydzi, a muszą wrócić do tego. Ale my jesteśmy świadkami tego, że tak jak za czasów Pana Jezusa, nie wszyscy Żydzi byli w Palestynie. Była też tak zwana diaspora, byli Żydzi poza Palestyną, a Jezus przyszedł do Palestyny i z Palestyną się liczył. I poza Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz i kamienujesz proroki. On do nich się odezwał. Nie do diaspory, do tych, którzy byli poza Jerozolimą. I dlatego chociaż wierzymy, że Żydzi jeszcze będzie większy napływ do Jerozolimy, jeszcze bardziej wpływać będą, jeszcze ograbią, chociaż już znacznie ograbili świat. I jeszcze oni już mają bardzo wielkie bogactwa tam. Jeszcze oni sobie mogą pozwolić na zakup bardzo drogocennych, bardzo drogich, to znaczy uzbrojeń różnego rodzaju. Oni sobie na to pozwalają jeszcze, na to przed czym drżą kraje arabskie, którzy więcej jak dziesięciokrotnie ich przewyższają liczbowo i obszarem. Przewyższają ich, a drżą przed nimi, bo im Izrael zagraża. I dlaczego zagraża? Dlatego, że posiada uzbrojenie, aczkolwiek Izrael wspomina tylko, że to jest narodem pokojowym i chce w pokoju żyć. No, chcę tylko powiedzieć, że to tu jest to wspomniane, to ma pewna rzecz i chęć. Ale jeszcze w 50 rozdziale, a jest jeszcze jedna zmianka. W 50 rozdziale odnośnie narodu izraelskiego, szczególnie mam na myśli od wersetu 18, jest taka zmianka.
Przecież tak mówi Pan zastępców Bóg Izraelski. Oto ja nawiedzę króla babilońskiego i ziemię jego, jak on nawiedził króla asyryjskiego, i przywrócę zaś Izraela do mieszkania jego, i paść się będzie na Karmelu i na Basanie i na górze Efraimowej i w Galadzie, na wieczorze będzie dusza jego. W onych dniach i w onych czasach, mówi Pan, będą szukać nieprawości Izraelowej, ale żadnych nie będzie i grzechów już tych, ale nie będą znalezione, bo odpuszczę tym, których pozostawię. Ciekawy ten werset. Szczególnie ten werset 20 jest bardzo ciekawy. Dnia onego, w onych dniach, w onych czasach, mówi Pan, będą szukać nieprawości Izraelowej, ale żadnej nie będzie. I wreszcie może zwrócili już uwagę, że na obecnym soborze, który się toczy, odwrócono już, a w pojęciu katolików, odwrócono już odpowiedzialność Izraela za zabicie Chrystusa. Ciekawe, jakkolwiek wasze starcy są wiekiem, to pamiętają, jak to było z Żydkami, a szczególnie z tymi nowochrzczami. Jeżeli się ochrzcili, przechrzcili na chrześcijan, to właśnie pamiętają, jakie rozmowy byli wśród nich. A on teraz jesteś Żydem, taki były Żyd, śmiał powiedzieć na swojego brata Żydem. I dlatego byście ukrzyżowali Chrystusa. Pamiętam, mój tatuś opowiadał takie zdarzenie, jak dwóch Żydów poszło pod kościół, to i ten jeden przyjął, został ochrzczony na katolika i wyszli z kościoła i ten mu zaczyna prawić, coś ty zrobił, zdradziłeś wiarę ojców. A nie dużo namyślałem, wierzył, bo ty Żydem, byście ukrzyżowali Chrystusa. A on nie był Żydem. I dlatego też, ale byście ukrzyżowali Chrystusa, to zawsze pamiętam, mam na myśli, że Żydzi właśnie mieli tą odpowiedzialność, nosili na sobie cały czas za ukrzyżowanie Chrystusa, chociaż Chrystus był Żydem. A tu jest wspomniane, że szukać będą nieprawości Izraelowej, ale jej nie znajdą. Być może, że jeszcze dzięki Chrystusowi to się spełni, kiedy Bóg zupełnie odwróci od nich, ale odwróci to wówczas, kiedy zobaczą onego, którego przewodzi, jeszcze go nie zobaczyli. Ale myślę, że to jest pierwszy zwiastun, że jeżeli już to na soborze sprawa stanęła i zostało już powiedziane, że Izrael nie może być obwiniony na to, że Chrystusa ukrzyżował. To było nie do pomyślenia przez paru laty nawet. Kto to pomyślał, że taka rzecz z Watykanu wyjdzie od ojców soborowych, właśnie od tego nieomylnego papieża, że właśnie to miał stamtąd wyjść. To było niespodzianką dla mnie wielką. Niemniej jednak to prosto już wspomina i zdajcie to wprost prosto, wszystkie się wypełniające świadczą nam, że jak blisko jesteśmy tego czasu. I dlatego święty Piotr odpowiada o niebiosach, które mają przeminąć. To wszystko ma przeminąć i pyta się, jakimiż my mamy być w świętych obcowaniach i pobożnościach. I dlatego pamiętają bracia, jakimiż my mamy. Ponieważ tylko wszystko ma się rozpłynąć. Te wszystkie żywioły tego świata ma się rozpłynąć i odejść, jakimi my mamy być w naszym obcowaniach. I dlatego niech każdy sobie odpowie, jakie ma być. Prawdą jest, że wolimy komuś to mówić. Tyś powinien to, tyś powinien tamto, tyś powinien tak, tyś powinien tak, tyś powinien dojść, tyś powinien tak się ubierać, tyś powinien tak chodzić, tyś powinien takie meble kupować, tyś powinien w takim domu mieszkać i tym podobnie. Ale jednak nie tak. Jakimi my powinniśmy być, jakim ja powinien być. I dlatego niechaj nawet gdybyśmy zauważyli, że które z naszych braci, czy które z naszych sióstr popełnili w swoim życiu rzecz, która nam się nie podoba. Kupili sobie to, co nam się nie podoba. Ubrali się tak, jak nam się nie podoba. Czy zachowali się tak, jak nam się nie podoba? Jedna piękna myśl na Tarosla bardzo mi utkwiła w sercu, kiedy powiedział jedno zdanie. Niechaj czyja oziębłość nie ostudza naszego serca. Jeżeli ktoś jest mniej wierny, jeżeli ktoś jest niesprawiedliwy, jeżeli ktoś jest mniej bogobojny, jeżeli ktoś nie szanuje zebrania, jeżeli ktoś nie chce uczęszczać, jeżeli ktoś zawsze ma przeszkody, ażeby chodzić na zebrania, to niechaj on co robi. Kto żyje, Panu żyje. Kto je, Panu je. Kto upada, a również w Pańskich rękach jest, a nie w naszych. I dlatego też niechaj bądźmy i my takimi, którzy patrzmy, jakimi my mamy być w świętych obcowaniach i pobożnościach, bo my i Pani jesteśmy. I dlatego, mając te wszystkie wersety, a na uwadze umiłowani, czas nam bardzo przeszedł, chcę zakończyć jeden werset jeszcze. Świętego Pawła do Rzymian 4 rozdziale a 21 wersecie. Jeżeli Pan Bóg takie obietnice nam dał odnośnie tych dwóch ojczyzn, ojczyzna niebieska i ojczyzna ziemska, a dla nas ziemskiej już nie ma. Wyzbyliśmy się jej, wyrzekliśmy się jej, ale modlimy się jeszcze, przyjdź Królestwo Twoje, nie dla nas, może to na ziemi niechaj będzie dla wszystkich tych, nad którymi, z którymi my współczujemy, dla których my mamy jeszcze serce nasze otwarte, jeszcze żadna boleść, żaden żal, żadna przykrość, to nam radość nie sprawia, dlatego w tym czwartym rozdziale apostoł Paweł do Rzymian, a we wstecie, w 21 jest tak powiedziane, będąc też tego pewien, że cokolwiek on obiecał, potem jest też i uczynić. Taka pewność niech wam będzie. Kilka wersetów, któreśmy przejrzeli, niech nie utkwią w naszym umyśle, a ta pewność niech reprezentuje to nasze zdanie, że poświęciliśmy się do Królestwa Niebieskiego. Jakie stanowisko Bogu się podoba nam tam dać? Nie wiemy i Bogu dyktować nie będziemy i nie przyjdziemy tak jak matka synu Zebedeuszowi, aby jeden usiadł po prawicy, a drugi po lewicy. Radzi byśmy, tak jak psalmista wspomina, choćby tylko w sieniach pańskich, chociaż jesteśmy więcej może, to więcej przygotowani, ale już mówię, ta skromność jego, która przez niego przemówiła, choćby w sieniach pańskich, woli przebywać, aniżeli gdziekolwiek indziej. Nasza skromność nie tam też dyktuje tylko tyle, gdziekolwiek Pan nam da, jakiekolwiek stanowisko. Każde jest przyjemne, każde jest dobre, każdy jest, to znaczy, dla takiej osoby uszczęśliwiające. I dlatego Jezus nam da ten przywilej wejścia do Królestwa Niebieskiego, tej radości, tego